Wracając do przydomków naszych władców, które to opisywały ich niezwykłe cechy fizyczne. Otóż wielokrotnie książęta, królowie z dynastii piastowskiej byli przez ówczesnych uznawani za dużo, dużo wyższych i również tęższych od przeciętnego mieszkańca ówczesnej Polski. Myślę tutaj przede wszystkim chociażby o synu Władysława Wygnańca, pierwszego księcia seniora, który został pierwszym seniorem po śmierci Bolesława Krzywoustego. Myślę o Bolesławie Wysokim. Również można tutaj wspomnieć o Władysławie Laskonogim. Z tą wysokością i charakterystyczną budową nóg może wiązać się również pewna cecha genetyczna piastów, czyli nie tylko to, że byli wyżsi od przeciętnego człowieka, przede wszystkim dzięki temu, że byli majętni, w związku z tym ich dieta była bogata w białko zwierzęce przede wszystkim i nie mieli oni rzeczywiście problemu z tym, żeby osiągnąć wyższy wzrost od innych osób, ale również można powiedzieć, że miała miejsce taka pewna wada genetyczna, rozwojowa. Otóż u niektórych książąt, badając ich szkielety, współcześni lekarze zauważyli charakterystyczny przerost kości goleniowych. Teraz wszyscy patrzą sobie na swoje kolanko i tę część nogi poniżej kolana. Golenie to nic innego, tylko kość strzałkowa i kość piszczelowa. Otóż nasi piastowie mieli nienaturalnie przerośnięte te kości, przez co ich nogi były dłuższe niż normalnego człowieka, który nie ma takiej wady genetycznej. Niektórzy z nich mogli wyglądać nawet dość groteskowo. I wymieniam tutaj ponownie naszego Władysława Laskonogiego, ale również Konrada Laskonogiego. Oraz mojego ulubieńca o chyba najśmieszniejszym przydomku, jaki można sobie wymyśleć. Mieszka Plątonogiego. Otóż najprawdopodobniej Mieszko Plątonogi nie tylko miał jakąś wadę genetyczną związaną z kośćmi goleniowymi, ale być może była to jakaś dysfunkcja czy jakaś taka widoczna wada, która sprawiała, że był on osobą niepełnosprawną. No bo na czym mogła polegać jego plątonogość? Najprawdopodobniej musiał w specyficzny sposób się poruszać, musiał mieć jakieś problemy z chodzeniem. I taki oto przydomek do niego już za jego życia przylgnął. Warto dodać, że władca ten był bardzo inteligentny, ożenił się, miał kilkoro dzieci, a nawet udało mu się na rok przed śmiercią objąć dzielnicę senioralną w 1210 roku, czyli mimo swojej niepełnosprawności bardzo dobrze sobie radził. Warto dodać, że Mieszko Plątonogi jest uznawany za założyciela śląskiej linii piastów, która przetrwała aż do XVII wieku. Przypominam, że Mieszko Plątonogi był synem Władysława Wygnańca i wnukiem Bolesława Krzywoustego. Jeżeli jesteśmy już przy tej śląskiej linii piastów, to muszę tutaj wspomnieć również o takiej fizycznej, bardzo gołym okiem od razu widocznej pewnej cesze, jaką była otyłość. Czyli pojawiały się w dynastii piastowskiej, właśnie tej chociażby śląskiej, takie przydomki jak gruby, otyły, brzuchaty. I właśnie taki oto przydomek został nadany jednemu z Henryków, Henrykowi Brzuchatemu. Książę ten był synem Bolesława Łysego Rogatki, jednocześnie wnukiem Henryka Pobożnego oraz prawnukiem świętej Jadwigi Śląskiej i Henryka Brodatego. W formie już takiej dygresji chciałam wrócić jeszcze do tego niższego wzrostu ludzi epoki średniowiecza. Jeżeli spacerujecie chociażby po Ostrowie Tumskim, w tej chwili oczywiście w czasie kwarantanny jest to niemożliwe, ale mam nadzieję, że już niedługo będzie można pójść tam na spacer i przyjrzycie się różnym mniejszym bocznym wejściom do świątyń, chociażby do katedry wrocławskiej lub do, jakby myślę tutaj o nie głównym wejściu, tylko jednym z takich bocznych mniejszych wejść do kościoła Świętego Krzyża, bądź będziecie mijać tak zwaną bramę kluskową, tam również są takie mniejsze drzwi. Zwróćcie uwagę na to, że te mniejsze boczne drzwi mogą się wydawać naprawdę bardzo niewielkie. Wręcz wyglądają jak jakieś wejście dla Hobbita albo Krasnala, można powiedzieć rodem z powieści Tolkiena. To właśnie świadczy o tym, że ówcześni wcale nie schylali się i za każdym razem nie musieli pochylać głowy, kiedy wchodzili gdziekolwiek. Jak to niektórzy mówią, że może była swego czasu taka hipoteza, że celowo te drzwi były zawsze wszędzie robione gdzieś w pałacach, w zamkach niższe, żeby ktoś wchodząc musiał się pokłonić, czy to Bogu, czy to jakiemuś możnemu, który przebywa w zamku. I rzeczywiście gdzieś tutaj też jest dużo racji. Natomiast te badania archeologiczne, które mówią nam o niskim wzroście człowieka średniowiecza, również sugerują nam, że nie chodziło tylko o to, aby złożyć pokłon, ale również nie było praktycznej potrzeby do tego, aby drzwi były wysokie. Tym bardziej, że kiedy obserwujemy monumentalne gotyckie budowle, jakim jest chociażby Katedra Wrocławska i patrzymy na te wszystkie główne wejścia i na wysokość tej budowli, wiemy, że technologicznie architekci tutaj ówcześni i rzemieślnicy byli w stanie i potrafili zbudować coś naprawdę wysokiego. Drugą taką dygresją będzie uświadomienie tutaj, jak już jesteśmy przy Ostrowie i katedrze, tego, że wydarzenia z 1034 roku, czyli reakcja pogańska, o której wspominałam, chętnie było wykorzystywane przez władze PRL w takiej historycznej propagandzie marksistowskiej. Czyli wykorzystywano tutaj ten bunt ludności przeciwko płaceniu wysokich danin zarówno na utrzymanie drużyny księcia, czy też podatku w postaci dziesięciny na kościół. Chętnie wykorzystywano to w takiej argumentacji typowo związanej z ideologią marksistowską, czyli mówiono tutaj o czym? O odwiecznej walce klasowej, o uciśnionym chłopie pańszczyźnianym, który był uciśniony zawsze przez wysoko postawione warstwy społeczne, przez książąt, przez rycerzy, i oczywiście przez Kościół, ponieważ ideologia marksistowska była jednocześnie mocno antyklerykalna i tutaj propagowano postawę jak najbardziej nieprzychylną Kościołowi i samej wierze, czyli propagowano ateizm. Reasumując, nasi władcy cieszyli się, można powiedzieć, bardzo ciekawymi, niektórymi wręcz śmiesznymi przydomkami. Niektóre, większość była nadawana im już za życia i przetrwała w historiografii do dziś. Niestety polscy władcy nie są aż tak popularni jak chociażby inne dynastie, które są mocno tutaj propagowane przez chociażby różne produkcje BBC czy produkcje hollywoodzkie, które tutaj tworzą ostatnimi laty różne seriale i filmy fabularne oraz dokumentalne na temat swoich dynastii. Na koniec chciałam jeszcze tutaj powiedzieć Wam, z jakich publikacji między innymi korzystałam, aby Wam opowiedzieć o przydomkach naszych władców. Obie te publikacje są dostępne, fragmenty ich bezpłatnie, natomiast w całości są to płatne e-booki, które można bez problemu znaleźć w internecie i za opłatą ściągnąć sobie na komputer, tableta czy smartfona. Pierwsza z tych publikacji to książka pod tytułem Władcy Polski. Historia na nowo opowiedziana. Autorstwa Mirosława Maciorowskiego i Beaty Maciejewskiej. Jest to bardzo bogata publikacja, która stanowi zbiór rozmów, takich wywiadów ze specjalistami z historii średniowiecza, czyli mediewistami. Tak, historyk, który zajmuje się średniowieczem, to mediewista, od słowa medium średni. Między innymi wypowiadają się tam badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego, tacy jak profesor Stanisław Rosik. Polecam tę publikację. Drugą książką jest również książka dostępna w formie e-booka, która nie tylko opisuje naszych władców, ale umieszcza naszych władców w dużo szerszym kontekście. Otóż jest to publikacja pod tytułem Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Autorem jest Marcin Garbat i jest to bardzo ciekawa, unikatowa monografia na temat podejścia w ogóle do osób niepełnosprawnych od epoki, można powiedzieć, od prehistorii poprzez starożytność aż po czasy współczesne. I znajdziecie tam również różne informacje na temat chorób i defektów poszczególnych władców. Nie tylko władców polskich, ale również innych władców europejskich. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dużo, dużo zdrowia i siły w tym niełatwym dla nas czasie. I mam nadzieję, że nasz powrót do szkoły nastąpi szybciej niż później. Pozdrawiam, Marta Rogaczewska.